Kochani, dzisiejsze moje kazanie, czy w dzisiejszym moim kazaniu pragnę nawiązać do tego przedstawienia, które oglądaliśmy przed chwileczką. Niewolnictwo towarzyszyło ludzkości praktycznie od niepamiętnych czasów. Kiedy sięgniemy do Pisma Świętego, to także przy uważnym czytaniu Pisma Świętego odkryjemy to, że było niewolnictwo w okresie Mojżesza. Egipcjanie mieli niewolników. Niewolnictwo spotykamy w okresie królów. Narody, które były podbijane jedne przez drugich, były niewolniczo traktowane. Niewolnictwo było powszechne w czasach Jezusa. Rzymianie mieli niewolników. Oraz istnieje nowożytne niewolnictwo związane z wielkimi odkryciami, z podbojami. Zdjęcia, które oglądaliśmy, to właśnie takie migawki raczej z tego współczesnego, nowożytnego niewolnictwa. Większość krajów świata niewolnictwo zniosły dopiero pod koniec XIX wieku. A możemy znaleźć takie rejony świata, gdzie i dzisiaj jeszcze występują pewne formy niewolnictwa. Gdybyśmy się dobrze przyglądnęli, gdybyśmy dobrze to przeanalizowali, to takie rejony świata występują. I można powiedzieć, że niewolnictwo jest czymś strasznym, jest czymś poniżającym, jest wyzyskiem jednego człowieka przez drugiego. Myślę, że wszyscy co do tego mamy jednoznaczne zrozumienie, jednoznaczny sposób możemy się na ten temat wypowiedzieć. Czyli cywilizacja, ludzkość określiła niewolnictwo jako coś złego, coś, co nie powinno mieć miejsca. Nie może jeden człowiek w taki sposób gardzić drugim człowiekiem, czyniąc go własnym niewolnikiem i wykorzystując do granic możliwości. Jak powiedziałem, co do tego nasza opinia jest bardzo jasna, czytelna, jednoznaczna. Ale myślę, że też zdajemy sobie z tego sprawę, zresztą to było w tej sztuce, w tym przedstawieniu pokazane, że oprócz tego niewolnictwa, takiego bym powiedział dosłownego, fizycznego, istnieje inna forma niewolnictwa. Ja zatytułowałem sobie to, czy niewolnictwo duchowe. Istnieje także inna forma niewolnictwa, niewolnictwo duchowe. Pozwólcie, że przeczytam fragment z Ewangelii Jana z rozdziału 8. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Wersety od 31 do 36. Ewangelia Jana, 8 rozdział, wersety od 31 do 36. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moim będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Bardzo jednoznaczny sposób Jezus stwierdził tutaj, w tej wypowiedzi, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Nie wiem, czy zauważyliście w tym tekście, jak Żydzi zaprotestowali przeciwko temu stwierdzeniu, że poznacie prawdę, prawda was wyswobodzi, oni od razu zaprotestowali, jesteśmy potomstwem Abrahama, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Generalnie jest tak, że człowiek nie chce tego uznać. Człowiek nie chce się z tym zgodzić. Człowiek nie chce w żaden sposób tego zaakceptować, że jest grzesznikiem i w konsekwencji jest niewolnikiem grzechu. Jeśli tylko może, zawsze będzie przeciwko temu protestował. Tak jak w tekście Pisma Świętego Żydzi nie chcieli tego przyjąć. Ale znamy przecież historię biblijną, znamy historię dziejów ludzkości i wiemy, że to duchowe niewolnictwo narodziło się w ogrodzie Eden. Tam narodziło się duchowe niewolnictwo. Tam, kiedy Ewa, Adam spożyli owoc, który Bóg zakazał, tam list do Rzymian nam to wyjaśnia. Grzech wszedł na świat, a za grzechem weszła śmierć i ludzie stali się niewolnikami grzechu. I myśmy wszyscy to przeżyli, myśmy wszyscy tego doświadczyli. Myśmy wszyscy chodzili w niewoli grzechu. Pamiętasz jeszcze ten okres ze swojego życia? Ja go pamiętam. Może już tak nie bardzo wyraźnie. Może nie wszystkie szczegóły, ale pamiętam okres w moim życiu, kiedy byłem niewolnikiem grzechu. Aż do momentu, w którym nie spotkałem wyzwoliciela, nie spotkałem wybawiciela, nie spotkałem kogoś, kto zapłacił za mnie cenę i mnie wykupił z tego niewolnictwa. Pan Jezus w tym tekście powiedział do Żydów: jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I to słowo prawdziwie jest bardzo ważne. Bo tu nie chodzi o wolność, która nam się wydaje, że to jest ta wolność. Ale jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. I tak jak w tym przedstawieniu, kiedy misjonarz płaci pewną kwotę za niewolnika, którego kupuje. Tak samo Jezus zapłacił za nas kwotę. I jak wiemy, jesteśmy zbawieni Jezusa krwią. Jesteśmy wykupieni Jego krwią. Jesteśmy wykupieni za cenę Jego życia, które za nas położył. I to jest ta cena, którą Jezus dał po to, aby nas kupić i po to, aby nas uczynić wolnymi, po to, żeby nas usynowić, zaprosić do swojej rodziny. Żebyśmy się stali częścią Bożej rodziny. Jezus zapłacił. Drodzy, i to jest to wykupienie z niewolnictwa, z niewoli grzechu. Ja to przeżyłem w ten sposób w moim życiu, że kiedy się narodziłem na nowo, czy kiedy się rodziłem na nowo, może tak będzie lepiej, kiedy się nawracałem, kiedy był ten moment, kiedy razem z innymi osobami modliłem się do Boga i prosiłem, żeby przebaczył moje grzechy. To wręcz w sposób, tak dzisiaj to mogę, pamiętając o tym, przypomnieć sobie, odczułem ulgę. W sposób dosłowny odczułem ulgę, że ktoś zdjął jakieś brzemię z mego życia, że ktoś zdjął jakiś ciężar z mego życia, że ktoś zdjął coś, co było niewidzialne, co było duchowe, co było więzami, kajdanami, coś, co mnie wiązało, to zostało z mego życia zdjęte. I poczułem w moim sercu, że jestem w Jezusie Chrystusie uwolniony. Przeżyłem to, doświadczyłem tego. Dlatego dzisiaj, stojąc przed wami, mogę bardzo taki wręcz też osobisty sposób powiedzieć. Jest niewola grzechu. Żyłem w niej. Przez ponad 20 lat chodziłem w niej. Jest Wybawiciel, który zapłacił za nas i za mnie cenę. Jest możliwość uwolnienia, jest możliwość bycia wolnym. Żeby się to stało, trzeba do Jezusa po prostu przyjść. Trzeba Go o to poprosić. Trzeba się przed Nim ukorzyć, uniżyć. Nie wolno mówić, wszystko jest okej w moim życiu. Popłaczę sobie sam, ale na zewnątrz będę twardy, na zewnątrz będę pokazywał, że jest wszystko dobrze. Na zewnątrz nikt nie zobaczy, że wewnątrz jęczę, że wewnątrz płaczę. Nie będę ukrywał tego, ale przyjdę do naszego Pana. I my czasami myślimy tak, że niewola grzechu to ci tam, wiecie, z marginesu. To ci, którzy gdzieś tam uwikłani w niemoralność, uwikłani w alkoholizm, uwikłani w narkotyki, uwikłani w inne formy zniewolenia, że to jest niewola, że to są niewolnicy. Ale prawda jest bardziej, bym powiedział, szersza o wiele. Wszyscy, którzy rodzimy się w Adamie, jesteśmy niewolnikami. Można mieć na sobie biznesowy garnitur za ciężkie pieniądze. I można udawać, że w życiu jest wszystko w porządku, wszystko okej. Ale i tak wewnętrznie wiemy o więzach, o pętach, o tym, co mówi Boże Słowo. że jesteśmy, że i ci ludzie są niewolnikami grzechu i tak samo potrzebują Jezusa Chrystusa i tak samo potrzebują Wybawiciela. Chodzenie w wolności. Wiecie, kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, kiedy jesteśmy zaproszeni do tej rodziny Ojca, kiedy zaczynamy korzystać z tego cudownego dzieła odkupienia, które dokonał Jezus na krzyżu nas i zaczynamy chodzić w wolności. Wiecie, jest taka jedna ważna sprawa. Przypominam sobie pewną scenę, opowieść, gdy pewien człowiek pełnił funkcję pastora od wielu lat i w pewnym momencie zbór postanowił wziąć go na utrzymanie, zacząć go utrzymywać jako pastora. I wtedy on się tym faktem pochwalił ze swoim kolegą, powiedział to swojemu koledze, misjonarzowi. Powiedział tak, po tylu latach zbór dał mi utrzymanie, dał mi pensję. A ten misjonarz mówi do niego, cieszysz się? Mówi, tak, cieszę się. To teraz uważaj, żeby ci nie zabrał. Teraz uważaj, żeby ci nie zabrał. Gdzie? Z wolnością to jest tak, że cieszmy się wolnością, którą Bóg dał nam w Jezusie Chrystusie. Ale pamiętajmy i uważajmy, żeby nam tej wolności nikt nie zabrał. Czy wiecie, że Pismo Święte mówi nam o tym i uczy nas i ostrzega nas, że tę wolność możemy stracić? Że tę wolność, która stała się naszym udziałem dzięki Bożej łasce, że możemy ją stracić, ona może odejść od nas? Jest taki obraz starotestamentowy, który chcę teraz przywołać, kiedy naród izraelski wychodził z ziemi egipskiej, kiedy wyszli z domu niewoli, kiedy opuścili granice Egiptu i zaczęli zmierzać do Kanaanu. I wydawałoby się, że Egipcjanie musieli uznać ten fakt, pogodzić się z tym faktem. To pamiętacie, że po jakimś czasie Egipcjanie powiedzieli, cośmy to uczynili, żeśmy wypuścili Izraelitów. Osiodłajmy nasze rydwany, zbierzmy nasze wojsko i pójdźmy za nimi. Zacznijmy ich gonić, aby ich sprowadzić z powrotem do Egiptu. Tyran, duchowy tyran, nie chce się pogodzić, wiecie, z tym faktem, że zostaliśmy wolni, że Jezus Chrystus nas uwolnił. Nie chce się z tym faktem pogodzić. Dlatego Boże Słowo w różnych miejscach poucza nas, ostrzega nas. Na przykład Galacjan, 5 rozdział, werset 1 woła w ten sposób. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znów pod jarzmo niewoli. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójmy niezachwianie i nie poddawajmy się znów pod to jarzmo niewoli. A w drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, znajdujemy też takie ostrzeżenie, takie zawołanie, które mówi nam w ten sposób. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znów w nie uwikłani dają się im opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. A więc popatrzcie, tu jest mowa, że przez poznanie Jezusa Chrystusa jesteśmy wyzwoleni od brudów tego świata, od grzechów tego świata. Ale dalej jest takie ostrzeżenie mówiące o tym, aby nie dojść do stanu, w którym na nowo dajemy się opanować temu, z czego wyszliśmy. Bo się może okazać, że ta niewola jest jeszcze mocniejsza, jest jeszcze cięższa, jest jeszcze bardziej wiążąca nasze życie. A więc jak żyć w tej wolności, by ją nie utracić, aby ją pogłębić? I to, co powiem, to będą rzeczy bardzo proste, które znacie i znamy od wielu, wielu lat, odkąd chodzimy do zboru. Ale wiecie, to są rzeczy zawsze fundamentalne, podstawowe i rzeczy, których się trzymać trzeba i rzeczy, o których sobie przypominamy i przypominać musimy. Aby zachować wolność, którą Jezus Chrystus nam oferował, musimy pamiętać o kilku rzeczach. I pozwólcie, że wrócę do tego tekstu, który rozpocząłem, do Ewangelii Jana, do 8 rozdziału. I tam jest takie stwierdzenie Pan Jezus zaczyna to w ten sposób, posłuchajcie, mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. To jest ważna sugestia, bo Jezus tutaj mówi do ludzi, którzy skłaniali się, wierzyli w to, że On jest Mesjaszem. I dalej Jezus mówi do nich, jeżeli wytrwacie w swoim słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. Jezus mówi do tych, którzy uwierzyli, jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie moimi uczniami będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I to jest pierwsza fundamentalna sprawa, jak zachować wolność w swoim życiu. To jest słowo do tych, którzy uwierzyli. Wolność zachowujemy w ten sposób, że prawda żyje w nas. Prawda Bożego Słowa musi żyć w nas. Prawda Bożego Słowa, przez którą mamy wolność i przez którą te granice wolności się poszerzają w naszym życiu, musi w nas działać i musi w nas pracować. I to nie są slogany. Słuchajcie, Pismo Święte, Boże Słowo towarzyszy chrześcijanowi, dziecku Bożemu na każdym kroku. Słowo Boże jest tą księgą, która musi, powinna być i powiem, musi być obecna w naszym życiu przez cały czas. To jest prawda, która nas wyswobadza. Jeśli gdzieś się potkniemy, jeśli w coś się zaplątamy, jeśli w coś się uwikłamy, to prawda Bożego Słowa pracując w nas ma moc nas wyzwolić, ma moc nas podnieść, ma moc nas posilić. Kiedy przygotowałem to kazanie, siedziałem i spojrzałem na półki z książkami i pomyślałem sobie tak, jest tam dziesiątki różnych książek. Myślę, że większość z nich przeczytałem, ale gdybym chciał powiedzieć, o czym są poszczególne z nich, byłoby mi bardzo trudno powiedzieć, o czym jest ta książka, o czym jest ta książka. Może jakieś jedno zdanie, ale przez te lata przeczytałem ich sporo, więc dzisiaj już tak dokładnie nie wiem, jaka jest treść poszczególnych. Przeczytałem, odłożyłem na półkę. Później przeczytałem inną, odłożyłem na półkę. I tak przez te wszystkie lata chodzenia z Panem przeczytałem jakąś książkę i odłożyłem na półkę. Wiecie, ale inaczej jest z Pismem Świętym. Wiecie, Pismo Święte jest tą księgą, która towarzyszy nam od momentu naszego nawrócenia poprzez całe nasze życie, aż do końca naszych dni. To nie jest księga, którą przeczytamy i odłożymy na półkę. Jest to bardzo źle, gdy się tak dzieje. Jest to księga, którą mamy ze sobą, czytamy, na okrągło czytamy. Wiecie, są książki bardzo dobre. Są książki dobre. Są książki bardziej dobre niż złe. Są książki niezbyt dobre. Są książki, bym powiedział, które są złe. Nawet gdy mają jakiś tytuł zachęcający, czy znaczek jakiegoś wydawnictwa. Są też książki, które są złe. To jest tak jak z pewnym człowiekiem, który z pewną grupą ludzi, którzy raz nas zaprosili, czy kiedyś nas zaprosili, abyśmy razem z nimi zjedli jakiś posiłek. I tam siedzieliśmy przy stole i wiecie, oni sobie zamawiali różne rzeczy, a myśmy z żoną zamówili sobie tradycyjnie pizzę jedną na dwie osoby. I w pewnym momencie zaczęło serwować te potrawy. I jeden z osób przyniesiono coś dziwnego w talerzu i kolega jego mówi, coś ty zamówił. A on odpowiada, I don't know, nie wiem. Bo właśnie coś pojawiło się dziwnego w talerzu. Wiecie, właśnie tak jest czasami z książkami, że zamawiasz, a nie wiesz, co dostaniesz. Nie wiesz, co ci przyniosą. Nie wiesz, jaka to jest trawa. A Boże Słowo jest zawsze i tylko bardzo, bardzo, bardzo dobre. Zawsze i tylko bardzo dobre. Wiecie, mówię to z premedytacją. Mówię to w bardzo przemyślany sposób, abyśmy w naszym życiu zachowali pewien umiar, zachowali pewien taki zdrowy rozsądek, abyśmy wiedzieli, o co oprzeć nasze życie, na czym je budować, a czym ewentualnie je wspomagać. Ale żeby nie było tak, że to głównym, podstawową lekturą naszego życia jest różnego rodzaju nawet literatura chrześcijańska, a Pismo Święte, to wiecie, jest taki deserek, takie coś na dorzucenie, takie coś, co ewentualnie się tym będziemy posiłkować. Te proporcje muszą być zamienione. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. poznacie moje słowo, oprzecie na nim swoje życie. Kiedy mi jest źle, kiedy mi jest ciężko, i mi też jest czasami ciężko, otwieram psalm 62, już mam tak przetrenowane, otwieram psalm 62 i czytam jeden werset. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Zamykam oczy i siedzę i myślę, że jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. I czytam drugą linijkę, od Niego jest zbawienie moje. I siedzę i myślę, od Niego jest zbawienie moje. I przychodzi ulga, jest mi lepiej. Czuję się podniesiony, czuję się posilony, czuję się zachęcony. Bo taka jest moc Bożego Słowa. A więc po pierwsze, prawda Bożego Słowa zachowuje nas w wolności i przynosi nam prawdziwą wolność do naszego życia. Trwajmy w tym. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, taka też, bym powiedział, oczywista jak na to grono, mianowicie chcę powiedzieć słowo modlitwa, rozmowa z Panem. Jest modlitwa, o której mówi Biblia, że zamykamy się gdzieś w komorze, zamykamy za sobą drzwi, tam klękamy, czy tam padamy na twarz, jak kto woli. Jak wolisz? Jak stajesz przed Bogiem? Czy może klękasz przed Bogiem? Czy może padasz na twarz przed Bogiem? Jest komora, w której zamykamy się. Jest modlitwa w zgromadzeniu, tak jak jesteśmy tutaj, że modlimy się. Jest modlitwa w Duchu Świętym, kiedy Duch Święty nas pobudza, inspiruje i modlimy się innymi językami. Ale także Boże Słowo w 1 Tesaloniczan 5:17, może tylko zacytuję, jest to zapisane i dobrze też to znacie. 1 Tesaloniczan 5:17 jest powiedziane, bez przystanku się módlcie. Bez przystanku się módlcie. Czyli ja jestem taki człowiek, taki typ, że ja lubię porządek w moim życiu. Po prostu tak jest moja wewnętrzna konstrukcja. Walczę z tym i nie za bardzo mi wychodzi. Po prostu tak jest. Lubię. Ja lubię mieć zaplanowane. Lubię mieć zaplanowany czas. Jak sobie zaplanuję, że odtąd, dotąd jest ten czas, to mi jest po prostu łatwiej w życiu. Wtedy mi jest łatwiej to zrealizować. Lubię mieć zaplanowany czas. Ale są ludzie, którzy są zupełnie inni, zupełnie z drugiej strony, całkowite przeciwieństwo. Oni działają tylko impulsami, spontanicznie. Jak przyjdzie jakaś ochota, to właśnie wtedy to robią. Jak przyjdzie poruszenie, to właśnie to robią. A zegarek używają wtedy tylko, kiedy muszą. Planują wtedy, kiedy muszą, kiedy już wyjścia nie ma. Są różne rodzaje osób. Różnie jesteśmy wewnętrznie skonstruowani. Wiecie, ale fundamentalną sprawą jest to, i bardzo ważną jest sprawą to, abyśmy w naszym życiu, bo Boże Słowo daje nam różne możliwości, przedstawia to w różny sposób, nie zapomnieli nigdy o tym, aby mówić do naszego Ojca, aby rozmawiać z naszym Ojcem, aby mówić do naszego Boga, aby mieć z Nim chwilę i mieć z Nim czas. Wiecie, przypomina mi się taki bohater książki, musicalu Skrzypek na dachu, TV. Nie wiem, czy go pamiętacie, czy go znacie. Bardzo miła, sympatyczna postać. I wiecie, w kulturze żydowskiej było tak, że Żydzi mieli określone godziny modlitwy, czas modlitwy, wieczór sabatowy. To było bardzo ściśle zaplanowane. Ich życie religijne było zorganizowane. Dosyć ściśle zorganizowane. Ale ten TV raz chodzi sobie po stodole i wiecie, tak normalnie, tak jakby mówił do kogoś, kto jest obok niego, rozmawia z Bogiem przy normalnych swoich życiowych czynnościach, przy tym krzątaniu się tam w stodole, rozmawia z Bogiem, mówi, Boże, stworzyłeś tak wielu, wielu biednych ludzi. Wylewa swoje serce przed Panem. Mówi, stworzyłeś tak wielu biednych ludzi. Za chwilę zastanawia się i dodaje, chyba gdzieś tak to brzmi, to nie jest zbyt wielkie upokorzenie być biednym. Ale Boże, musisz przyznać, że wielki honor to też nie jest. Rozmawia z Bogiem, będzie tak normalnie. Tak jak to, co jest w jego sercu. To, co ma w sercu. Tak mówi do Boga. I mi się to podoba. Że my właśnie w ten sposób, prowadząc zwykłe rzeczy, nie tylko w tej naszej komorze, która jest super i bardzo ważna, ale w normalnych naszych życiowych sprawach nie zapominamy. Gdy jesteś w kuchni i kroisz chleb, to mówisz, Panie Boże, dziękuję Ci, że mam co ukroić dzisiaj. Normalnie, tak zwyczajnie. Rozmawiamy z Bogiem. I ostatnio musiałem trochę po Krakowie pojeździć samochodem i też jeżdżąc mówiłem, Panie Boże, tak mi ciężko. Panie Boże, powiedziałem inaczej. Panie Boże, mam takiego doła. Tak powiedziałem do Boga. A później siedziałem w samochodzie i przez pół godziny bawiłem się komórką. Pomyślałem sobie, dlaczego mi? Ja nigdy się nie mogę pobawić komórką, tylko zawsze służy mi do dzwonienia i do odbierania telefonów. Nigdy nie wiem, co w niej jest, jakie są funkcje. Bo tylko umiem odebrać, włączyć i wyłączyć. I nic innego nie wiem za bardzo, co tam się dzieje. Muszę córki pytać. Żeby mi powiedziała, co jeszcze mogę zrobić z moją komórką. I siadłem sobie i bawiłem się moją komórką. I dowiedziałem się, co jest tam w tej, jeszcze w niej. I zadzwoniła komórka. Gosia Kotyza. Nie wiem, czy Małgosia Kotyza. Odbieram. Witam się, Małgosiu. A Gosia mówi, że akurat mają konkurs biblijny. Bo jest spotkanie młodzieżowe. I ona wykonuje telefon do przyjaciela. A mówię, Gosi, tak Ci dziękuję. Dziękuję Ci tak bardzo, że dzisiaj jestem Twoim przyjacielem. Że pomyślałaś o mnie w tej sytuacji. A później pada pytanie, co zrobił Jehu, jakiego podstępu użył, aby wytracić proroków Baala. I słuchajcie, tabula rasa, nic. Myślę, że stracę przyjaciela. Bo nie wiem, co zrobił Jehu, jakiego podstępu użył, żeby wytracić proroków Baala. I wiecie, nagle olśnienie i przypomniałem sobie, tak mi było dobrze, tak mi było super, że mogłem Gosi powiedzieć, jakiego podstępu użył Jehu, by wytracić proroków Baala. Wiecie, to jest takie... Może zwyczajne, a dla mnie to są takie proste rzeczy życiowe, ale takie ważne rzeczy życiowe, że my do Boga potrafimy mówić normalnie, wiecie, tak jak jest, tak jak coś przeżywamy, tak jak coś nosimy w sercu, tak możemy do Boga zawołać. Bez przystanku się modlcie. I jeszcze pozwólcie, że króciutko, bo dzisiaj jest gwiazdkowa niespodzianka, jeszcze o jednej rzeczy powiem, która jest też bardzo ważna, jeśli chodzi o zachowanie wolności, o chodzenie w wolności, o trwanie wolności. Jezusowi zarzucano, że uczniowie Jego nie poszczą, to, że On jest żarłokiem i pijakiem, także tak o Nim mówiono. A Pan Jezus powiedział do tych, którzy Mu to, takie zarzuty stawiali, że teraz... Oblubieniec jest z nimi, więc nie mogą pościć, ale przyjdzie czas, kiedy oblubieniec zostanie im zabrany, wtedy pościć będą. I chcę powiedzieć, że jeszcze jednym takim Bożym narzędziem dla zachowania wolności w naszym życiu to jest post, który Bóg nam dał. Powinniśmy pościć, kiedy walczymy z pokusami. I to mogę wam z własnego też doświadczenia powiedzieć, że jak ciało jest wygłodzone, to mu się tak bardzo grzeszyć nie chce. Chce mu się jeść. Może to, naprawdę myśli są inne wtedy. To jest dobry sposób, żeby walczyć z pokusą, kiedy przychodzą pokusy do ciebie. Post jest potrzebny, kiedy mamy ważne decyzje do podjęcia. Potrzebna jest chwila postu. Dzień postu, może więcej. Kiedy mamy duchową walkę, toczymy duchowy bój i tak dalej, kiedy mamy inne prośby do Boga, ważne jest, aby naszą modlitwę wesprzeć postem. Ale też stojąc tutaj przed wami, chcę wam powiedzieć o poście kilka prostych rzeczy, że post to nie tylko powstrzymanie się od jedzenia. Myślę, że popełniamy błąd, kiedy próbujemy post sprowadzić tylko do tego, że w tym dniu nie przyjmujemy posiłków, nie przyjmujemy jedzenia. Jest taki etap, do którego Bóg nam sprowadzi, chce nam powiedzieć, że post to coś więcej. Może tym fundamentalną częścią to jest brak, czy powstrzymywanie się od jedzenia. Ale przynajmniej ja to tak ostatnio przeżywam w moim życiu, że ja nie chcę, żeby to był tylko dzień, w którym nie jem. To za mało. Zanim zacznę, chcę powiedzieć, Panie, pomodlić się, powiedzieć, Panie, pomóż mi, poprowadź mnie w tym dniu, który chcę poświęcić dla Ciebie. Panie, w tym dniu nie będę jeszcze oprócz jedzenia, nie będę oglądał telewizji, nie będę włączał komputera, nie będę się zajmował błahymi rzeczami, które mogę odłożyć na później, na inny czas. Tak mówię do Boga. Mówię, Boże, pomóż mi, tak chcę. Biorę sobie księgę proroka Izajasza, rozdział 58 i czytam powoli tam i z powrotem i zastanawiam się, to jest post, którym Pan Bóg ma upodobanie, że nie będziesz się kłócił, nie będziesz się spierał, nie będziesz załatwiał swoich spraw. Panie, nie chcę się kłócić z moją rodziną dzisiaj. Chcę być inny. Chcę dzisiaj naprawdę mieć dobry czas. Chcę dzisiaj, Panie, mieć dzień dla Ciebie. Wiecie, to jest coś więcej niż tylko powstrzymanie się od tego chleba powszedniego. To jest coś więcej. A gdy później zbliża się do końca, chcę podejść, Panie, dzięki Ci, że ten dzień mogłem przeżyć dla Ciebie. Właśnie tak, z Tobą. I jest mi lepiej. I wiem, że to ma sens. A wiem też, że wiele było dni postu w moim życiu, które mogę powiedzieć, nie wiem, czy one miały jakikolwiek sens, oprócz tego, że troszeczkę chyba kalorie gdzieś tutaj utraciłem i byłem, no, mój organizm troszeczkę lepiej funkcjonował. Ale jeśli chcemy rozumieć te duchowe istotę, tą istotę duchowych rzeczy, to nawet post to coś więcej niż tylko powstrzymanie się od jedzenia. I na ile możemy, wnikajmy w Boże Słowo. Wiecie, i to jest ta wolność, którą nam przynosi Bóg. To jest wolność, która płynie przez Boże Słowo. To jest wolność, która płynie przez działanie Ducha Świętego. Jeszcze mam jeden punkt, ale nie wiem, czy mogę. Króciutko, chociaż w dwóch zdaniach, to, co daje nam wolność, to jest zapieranie się samego siebie. Zapieranie się samego siebie. W nas jest tak, że jest w nas cielesna natura, która ciągnie nas w jedną stronę. Wiesz, co to jest? Doświadczasz tego? I w nas jest duch, który nam mówi, co jest wolą Bożą. I ja codziennie muszę podjąć decyzję, za czym pójdę. Czy pójdę za tym, co mi podpowiada cielesna natura, czy pójdę za tym, co mi podpowiada Duch i Boże Słowo, które jest, i Chrystus, który jest we mnie. Może zilustruję to przykładem. Dzisiaj o 16:30 w tym miejscu jest gwiazdkowa niespodzianka. A co jeszcze jest dzisiaj o 16:30? Wiecie? Może niektórzy z was wiedzą. Dzisiaj o 16:30 polska reprezentacja piłki ręcznej gra o Mistrzostwo Świata. O 16:30. I każdy z nas musi podjąć decyzję. Wiecie? Każdy z nas musi podjąć decyzję. Wiecie, to może jest banalna decyzja, o której mówię. To jest może banalna sprawa. Może dla kogoś ważna, nie wiem. Może dla kogoś to jest ważne. Dla kogoś to jest mniej ważne. Ale to są tego typu rzeczy, które dzieją się w naszym życiu stale, że musisz podjąć decyzję, czy zaprzesz się samego siebie i wybierzesz Boga, czy powiesz, Panie Boże, Ty dzisiaj poczekaj, bo ja jeszcze muszę się trochę pobawić moimi zabawkami, a później ewentualnie poświęcę dla Ciebie trochę czasu. Prawdziwa wolność przychodzi wtedy, kiedy zapieramy się siebie i wybieramy Boga, wybieramy wolę Bożą do naszego życia. A więc, drodzy, Chrystus nas wyzwolił, abyśmy w tej wolności żyli. I baczmy na to, abyśmy tej wolności nie utracili. Niech ta wolność zostanie w nas wzmocniona przez Boże Słowo, które pracuje, przez modlitwę, stałą modlitwę do Boga, przez post, który jest Bożym dniem dla Pana w naszym życiu, przez zapieranie się samego siebie, wybierając to, co Bóg dla nas przeznaczył, a nie to, co chce moje rozbuchane ja, co chce mój stary człowiek we mnie, wybierając to, co Bóg postanowił. W ten sposób możemy zachować i wzmocnić wolność, którą mamy w Jezusie Chrystusie. Chciałem podziękować Panu, kilka słów do Niego powiedzieć.